Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Art of Possibility Transforming Professional and Personal Life to książka z pogranicza rozwoju osobistego, przywództwa i edukacji.
Napisana przez Rosamund Stone Zander oraz Benjamina Zandera, dyrygenta Boston Philharmonic Orchestra.
Autorzy nie proponują systemu zarządzania opartego na celach, wskaźnikach i kontroli.
Zamiast tego przedstawiają 12 praktyk, które mają zmieniać ramy interpretowania własnych ograniczeń, relacji i pracy zespołowej.
Centralne napięcie książki dotyczy różnicy między światem pomiaru, w którym ludzie porównują wyniki, pozycje i wartość, a uniwersum możliwości skupionym na tworzeniu,
uczestnictwie i wkładzie. Przykłady pochodzą głównie z sali koncertowej, nauczania muzyki oraz doświadczeń terapeutycznych Rosamund Stone Zander.
Dzięki temu abstrakcyjne idee są pokazywane jako praktyczne sposoby prowadzenia rozmów, uczenia się i reagowania na niepowodzenia. Celem książki nie jest negowanie realnych problemów, lecz pokazanie, że przyjęta interpretacja problemu wpływa na zakres dostępnych działań.
To pozycja dla osób, które chcą analizować przywództwo nie jako władzę nad ludźmi, ale jako zdolność uruchamiania ich potencjału.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, świat pomiaru i uniwersum możliwości jako dwa odmienne sposoby działania. Najważniejsza rama książki przeciwstawia świat pomiaru uniwersum możliwości.
Świat pomiaru opiera się na porównaniach, ocenach, hierarchii, rywalizacji i lęku przed utratą pozycji. Pytania takie jak, czy jestem lepszy od innych, czy zasłużyłem na uznanie, albo czy poniosłem porażkę, mogą być użyteczne w ograniczonym zakresie, lecz łatwo zawężają uwagę do obrony własnej wartości.
Autorzy nie twierdzą, że wyniki, standardy czy odpowiedzialność mają zniknąć.
Ich argument jest bardziej precyzyjny. Gdy pomiar staje się jedynym językiem relacji, osłabia ciekawość, odwagę eksperymentowania i współpracę.
Uniwersum możliwości nie oznacza naiwnego optymizmu ani przekonania, że każde zamierzenie zakończy się powodzeniem.
Jest to praktyka patrzenia na sytuację przez pryzmat tego, co można stworzyć, wnieść lub wspólnie rozwinąć.
Zamiast pytać, kto zawinił i kto wygrał, uczestnicy mogą pytać, jaka reakcja poszerzy pole działania.
Taka zmiana ma znaczenie zwłaszcza w zespołach, gdzie obawa przed oceną skłania ludzi do ukrywania błędów i unikania inicjatywy.
Książka pokazuje, że atmosfera możliwości zwiększa gotowość do udziału, ponieważ nie redukuje człowieka do bieżącego wyniku.
To nie usuwa konfliktu ani ograniczeń, ale pozwala traktować je jako materiał do pracy, a nie ostateczny wyrok na temat ludzi lub projektu. Po drugie, praktyka to wszystko jest wymyślone i odpowiedzialność za własne interpretacje, sformułowanie. To wszystko jest wymyślone może brzmieć jak zaprzeczenie faktom.
Lecz w książce odnosi się przede wszystkim do znaczeń nadawanych faktom. Dane zdarzenie, na przykład krytyczna uwaga, utrata klienta czy nieudany występ, jest realne.
Nie jest jednak obiektywnie przesądzone, że oznacza osobistą bezwartościowość, nieodwracalną klęskę albo złą wolę drugiej strony. Autorzy zachęcają do rozpoznania opowieści, którą automatycznie tworzymy wokół wydarzenia. Gdy uznajemy ją za jedyną prawdę, ogranicza ona wybór reakcji.
Praktyka polega na świadomym konstruowaniu alternatywnej ramy, która jest jednocześnie bardziej użyteczna i zgodna z dostępnymi faktami.
Nie chodzi o zastępowanie trudnej rzeczywistości przyjemną fikcją. Chodzi o oddzielenie obserwacji od osądu oraz o sprawdzenie, czy przyjęta historia sprzyja działaniu.
Osoba przekonana, że błąd dowodzi braku talentu, najpewniej będzie się bronić lub wycofa.
Jeśli natomiast potraktuje błąd jako informację o procesie, może pytać o korektę, ćwiczenie i wsparcie.
Z perspektywy przywództwa jest to ważne, bo liderzy stale ustanawiają interpretacje dla grupy.
Ich język może zamykać ludzi w narracji o winie albo otwierać rozmowę o odpowiedzialności, nauce i kolejnym kroku.
Po trzecie, dawanie oceny A jako narzędzie zaufania, a nie pobłażliwości. Praktyka dawania oceny A wyrasta z doświadczeń Benjamina Zandera jako nauczyciela. Zamiast budować zaangażowanie studentów wyłącznie przez stopniowe ocenianie, proponował przyznanie każdemu najwyższej oceny z góry. Warunkiem było napisanie listu datowanego na przyszłość, opisującego, co dana osoba zrobiła i kim się stała, aby na tę ocenę zasłużyć. Ćwiczenie nie znosiło wymagań. Przenosiło jednak punkt ciężkości z lęku przed osądem na odpowiedzialne wyobrażenie sobie własnego rozwoju.
Drabiuk w szerszym znaczeniu dawanie A oznacza chwilowe zawieszenie podejrzliwości wobec innych.
Zamiast zaczynać relację od pytania, czy ktoś udowodni swoją wartość, przyjmuje się, że ma on zdolność do wartościowego wkładu.
Taka postawa może ułatwić otwartą komunikację, szczególnie tam, gdzie ludzie obawiają się kompromitacji.
Jej mechanizm nie polega na bezkrytycznym chwaleniu ani na ignorowaniu słabych rezultatów.
Informacja zwrotna nadal jest potrzebna, ale nie musi być komunikatem o trwałej wartości człowieka.
Książka sugeruje, że oczekiwania lidera wpływają na sposób, w jaki ludzie interpretują własne możliwości.
Przyznanie zaufania może uruchomić większą inicjatywę, natomiast stałe testowanie lojalności i kompetencji skłania do ostrożności.
Ograniczeniem tej praktyki jest konieczność łączenia życzliwej wiary w ludzi z jasnymi ustaleniami, odpowiedzialnością oraz rzetelną oceną pracy.
Jej wartość polega na zmianie klimatu relacji, nie na rezygnacji z kryteriów. Po czwarte, prowadzenie z każdego krzesła i władza oparta na wzmacnianiu innych.
Prowadzenie z każdego krzesła jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych idei książki, wyprowadzoną z metafory orkiestry.
Dirigent stoi przed zespołem, ale sam nie wydobywa dźwięku z instrumentów.
Jego skuteczność zależy więc nie od demonstracji osobistej kontroli, lecz od tego, czy muzycy potrafią słuchać, podejmować odpowiedzialność i wnosić pełnię swoich umiejętności.
Benjamin Zander wykorzystuje to doświadczenie, aby zakwestionować obraz lidera jako osoby, która musi mieć wszystkie odpowiedzi i nadzorować każdy szczegół.
W tym ujęciu przywództwo jest relacją, a nie stanowiskiem.
Można je praktykować z każdego miejsca w organizacji, jeśli pomaga się grupie zauważyć cel, usłyszeć się nawzajem i działać kompetentniej.
Lider nie traci przez to odpowiedzialności za kierunek, ale inaczej korzysta z autorytetu.
Zamiast skupiać energię na egzekwowaniu posłuszeństwa, tworzy warunki, w których inni mogą wykazać się sprawczością.
W praktyce wymaga to jasności intencji, uważnego słuchania oraz gotowości do przyznania, że cudzy pomysł może być lepszy. Koncepcja ma także wymiar etyczny.
Autorzy wiążą dojrzałe prowadzenie z hojnością w dostrzeganiu wielkości innych, a nie z potrzebą bycia najważniejszą osobą w pomieszczeniu.
Nie oznacza to braku struktury ani zacierania ról.
Książka raczej wskazuje, że hierarchia działa najlepiej wtedy, gdy nie tłumi odpowiedzialności osób znajdujących się niżej, lecz umożliwia im twórczy udział w wspólnym rezultacie.
Na koniec, wkład, rozmowy włączające i zasada numer 6 w codziennej praktyce. W późniejszych praktykach autorzy przesuwają uwagę z osobistego sukcesu na wkład.
Pytanie, co mogę wnieść, zmienia charakter działania, ponieważ nie wymaga nieustannego sprawdzania, czy człowiek wygrał, zrobił wrażenie lub uniknął porażki.
Wkład może dotyczyć jakości rozmowy, wiedzy, odwagi nazwania problemu albo stworzenia warunków do pracy innych osób.
Taka perspektywa nie gwarantuje rezultatu, ale daje bardziej stabilną podstawę do działania w sytuacjach niepewności, gdzie pełna kontrola jest niemożliwa.
Z tym wiążą się rozmowy włączające, określane przez Zanderów jako enrollment. Nie są one techniką manipulacyjnego przekonywania.
Ich celem jest zaproszenie drugiej osoby do wspólnej wizji poprzez jasne pokazanie intencji, znaczenia sprawy i miejsca, jakie może ona zająć w przedsięwzięciu.
Różnica jest istotna, bo presja może wymusić krótkotrwałą zgodę, ale nie buduje rozumienia ani dobrowolnego zaangażowania.
Książka proponuje też zasadę numer 6, znaną w uproszczeniu jako polecenie, by nie brać siebie tak śmiertelnie poważnie. To nie zachęta do lekceważenia obowiązków.
Ma ona przerwać spiralę napięcia, w której człowiek utożsamia każdy błąd z zagrożeniem dla własnej wartości.
Odrobina dystansu pozwala przyjąć informację zwrotną, odzyskać kontakt z innymi i zauważyć alternatywy.
Razem te praktyki tworzą konkretny model działania, w którym energia jest kierowana ku współtworzeniu, a nie głównie ku ochronie ego. Podsumowując,
The Art of Possibility będzie szczególnie użyteczna dla liderów zespołów, nauczycieli, trenerów, osób pracujących twórczo oraz czytelników zainteresowanych jakością relacji w pracy i poza nią.
Warto ją także polecić ludziom, którzy zauważają, że ciągłe porównywanie się,
ocenianie i obrona własnej pozycji ograniczają ich gotowość do rozmowy albo eksperymentowania. Książka nie zastępuje fachowej wiedzy z zarządzania, psychologii czy rozwiązywania konfliktów. Dostarcza natomiast języka i ćwiczeń pomagających rozpoznać, kiedy problem pogłębia sama interpretacja sytuacji. Praktyczna korzyść wynika z prostoty zaproponowanych narzędzi.
Czytelnik może sprawdzić własne automatyczne narracje, formułować komunikaty przez pryzmat wkładu,
prowadzić bardziej włączające rozmowy i oddzielać informację zwrotną od etykietowania ludzi. Największą wartością intelektualną jest konsekwentne rozróżnienie między faktami a ramą, w której fakty zostają odczytane. Autorzy pokazują, że ta rama ma skutki organizacyjne, emocjonalne i twórcze. Na tle wielu poradników rozwojowych książka wyróżnia się połączeniem doświadczenia dyrygenta i pracy terapeutycznej, a także wyraźnym zainteresowaniem relacją między jednostką a grupą. Nie opiera się przede wszystkim na produktywności, samodyscyplinie ani indywidualnej ambicji.
Jej sednem jest tworzenie warunków, w których ludzie mogą uczestniczyć odważniej i odpowiedzialniej.
Miejscami język Zanderów może wydawać się idealistyczny, a idee nie zawsze są całkowicie nowe. Mimo to muzyczne przykłady, krótkie praktyki i nacisk na wzmacnianie innych sprawiają, że książka pozostaje rozpoznawalną, konkretną propozycją w literaturze o przywództwie.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Rosamund Stone Zander, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.